każdziuteńki wolny dzień na ryby.
Nad leniwą rzeczkę w cień.
Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę.
Na ryby, by zielony wdychać chlód.
Na ryby, by odbiciem tykać wód.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
Na ryby, a można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby. Aromatów pełen las.
Pora na telesfora. Wojtek Bogusławski. Witam cię, Wojtku.
No witam, telesfor, witam państwa. Witam państwa z dalekiej północy, chłodnej północy, muszę powiedzieć, dlatego że dwa dni temu, to przedwczoraj temperatura była 32 stopnie w nocy. Dzisiaj natomiast, kiedy wyszedłem z pieskami na dwór godzinę temu, to była temperatura, proszę państwa, 42 stopnie.
Z pieskami? To ty pieski wziąłeś ze sobą?
O, widzę, że jak to się mówi, paying attention, że zwracasz uwagę na to, co mówię. Nie, piesków nie wziąłem, to była taka metaforyczna figura, wiesz?
No metaforyczna figura, a mój instynkt mi powiedział, że witamy telesfora, pora na telesfora i coś to, wiesz, jest na rzeczy.
Jest na rzeczy, a więc piesków rzeczywiście nie wziąłem, ale pieski za mną tęsknią, jak małżonka twierdzi, piszczą, płaczą, szukają mnie przy drzwiach, czyli będę miał do kogo wrócić, prawda?
Tak, opowiadaj mi tak, każdą bajkę twoją usłyszę. Ale nie, mówisz, że rzeczywiście 32 stopnie były z rana, ale przyznasz, że te poranki są fantastyczne teraz, Wojtku.
Słuchaj, przede wszystkim temperatura wody była w granicach 60 stopni, w tej chwili wczoraj było nawet 70 do 74. Oczywiście im bardziej wypływało się na głębsze wody, tym niższa była, spadała do 60 stopni.
Tak.
Ale przy brzegu 71-72 stopni temperatura wody. I co to powoduje? To powoduje, że przed chwilą patrzyliśmy ze Zbyszkiem, obserwowaliśmy, jak paruje woda. No ta woda, jesteśmy oczywiście na brzegu, mamy piękny widok na jezioro. I ta woda paruje, jakby kłębi się, taka mgła idzie znad jeziora, wiesz, kłębi się, podnosi się. I to jest właśnie to zjawisko takie dziwne, zazwyczaj jest odwrotnie, ale tym razem jest zjawisko takie, że to tutaj woda jest znacznie cieplejsza od temperatury na zewnątrz.
Słuchaj, powiedz mi, ty jako Instytut Meteorologiczny, jak ty oceniasz te takie zmiany pogodowe, że jest, wiesz, no... 30, za chwilę 60, to jest, wiesz, no 30 stopni różnicy, a czasami 40, to nie jest zbyt dobre dla, na przykład, nie wiem, chodzi mi o reakcję ryb. Jak to się dzieje w ogóle przy takich różnicach?
Słuchaj, no różne są rzeczy, ale najważniejszym objawem jest to, że to ciepłe temperatury w dzień, tak zimne, niskie w nocy, powodując skraplanie się powietrza, napływanie pary, skraplanie, no wilgotnie, aczkolwiek wody tutaj nie brakuje. Poziom jeziora jest zdecydowanie większy, ja o tym państwu opowiem za chwilę, ale to powoduje, że po prostu te...
Wojtek, wyłącz telewizor, bo zagłusza twoją rozmowę, wiesz?
Tak, telewizor? Nie, ja nie mam włączonego telewizora.
No ale coś gra, no nie wiem, przepraszam. No nie podejrzewam cię, żebyś siedział nad wodą i...
Może zgłoszek puszczał, wiesz, niestety słychać. Słuchaj...
Może to program, bracie, wiesz, no, idol.
Podsłuchuję naszego programu, ale wracając do tego, rzeczywiście gleba jest na wilgotno. Trawa i ta cała roślinność gwałtownie w ciągu dnia mają takie cieplarniane warunki i wilgoć, więc rośnie bardzo ładnie. Nawet gwałtownie wybuchnęła te liście, te...
Słuchaj, to ciekawe odkrycie, Wojtku, to bardzo ciekawe odkrycie, że roślinność rośnie, kiedy jest mokro i słońce świeci.
Wiesz co, nie, roślinność normalnie rośnie, wiesz, kiedy temperatura jest tak zrównana, kiedy nie ma takiej wilgoci, rośnie sobie normalnie, w miarę powoli. Natomiast tutaj tej wiosny, tej wiosny zaobserwowano właśnie...
Jak cię nie kochać, Wojtku.
Panie kolego, zaobserwowano gwałtowny wzrost. I to między innymi, do czego zmierzam, to między innymi, jak stwierdzili specjaliści, utrudniło zbiory mushroom, zbiory grzybów, tych, które właśnie takie na wiosnę są posiewane, czyli morelni. One po prostu, ta trawa zagłuszyła je i bardzo trudno było je znaleźć. Muszę powiedzieć, że jak przyjechaliśmy tutaj koło domku, to wyszedł oczywiście znakomity grzebiarz, natychmiast znalazł już takie przekwitłe, przejrzałe morele. I w kilku miejscach rzeczywiście można było jeszcze rozróżnić kształt. No nie było niczego, nikt nie zebrał. Były, ale się zmyły, jak to się mówi, przejrzały. I to jest teraz, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że jak się okazuje, morele, one żyją, te grzyby. No oczywiście wiadomo, że grzyby to jest grzybnia, że to głównie żyją pod ziemią, a te owocniki, które wyskakują, to są po prostu wyrazem chęci rozmnożenia się, rozesłania tych sporów, albowiem w nich znajdują się spory, czyli zarodniki, które są z wiatrem czy przez zwierzęta rozsiewane i gdzie indziej po prostu się wysiewają. Otóż te podziemna grzybnia żyje w symbiozie z drzewami i specyficznie z takimi grzybami jak grab, wiąz, sykamora i topola. To są ulubione. I co się dzieje? Tam grzybnia, ona wytwarza cukier, białko. I to białko jest dostarczane korzeniom tych drzew, a te drzewa z kolei rewanżują się, dostarczając cukier. Wielocukier, cukier prosty, zawarty w korzeniach, zawarty w sokach, dostarczają właśnie tej grzybni. Ta grzybnia dzięki temu sobie rośnie i nic się nie dzieje. W momencie, kiedy ta grzybnia wyczuwa, że to drzewo jest chore, że produkcja tego cukru, z wielocukru spada, tego pożywienia dla grzybni, no to grzybnia mówi, jak to drzewka umrą, to my też umrzemy. W związku z tym należy wyrzucić owocniki na zewnątrz i rozesłać spory, aby nasz gatunek przetrwał. I to jest właśnie ten...
ta piękna symbioza, co, Wojtku?
Ta symbioza, tak jest. No i to pojawienie się tych kapeluszy, to można to powiedzieć, tak przybliżenie kapeluszy, bo to wiadomo, to są takie stożki, więc pojawienie
się... Wojtek, ja cię kocham w tych twoich opowieściach i pojawiają się wtedy kapelusze. Wojtek, znaczy, mów mi tak. Nie no. Ja powiem, że na pewno jesteś tak uroczy w tym opowiadaniu, że ten poranek stał się zupełnie inny. Za każdym razem jest, no. Nie ukrywam.
No dziękuję bardzo. Także no niestety jest to bardzo fajna, smaczna rzecz, te grzyby, ale jednocześnie jest to znaka tego, że one się ratują przed unicestwieniem i rozsyłają swoje spory. I wygląda na to, że te drzewa są chore. Te drzewa, z którymi one współpracują, są chore albo są umierające. Dlatego szukając moreli, czyli smardzów, mówiąc po polsku, szukając smardzów, szukamy je tam, gdzie są umierające drzewa, ewentualnie nie wiadomo, chore, tam tego nie potrafimy rozpoznać. I także tam, gdzie jest popiół, bo popiół, proszę Państwa, to jest po ognisku, a ognisko, wysoka temperatura, czyli ognisko, ogień niszczy. Między innymi to wysoka niszczy ten grzybnie i ta grzybnia po prostu wyrzuca następnego roku wśród tych popiołów, wyrzuca
Wojtku,
swoje owocniki i po to, żeby się rozmarzać.
Myślę, że w takich parkach, bo ja tutaj często jeżdżę po Irwinki i tam jest masę po lewej i po prawej stronie zwalonych drzew, które tam gniją. Myślę, że tam mogą być smardze?
Mogą być, ale to przede wszystkim mówię, grab, wiąz, sykamora.
Czyli to liściaste, o liściastych mówię.
Raczej liściaste, tak, one bardzo lubią, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, niesamowita historia, tutaj były wokół modrzewi, świerki i modrzewie.
Wojtku, jeżeli pozwolisz, tylko jedną rzecz powiem. Proszę Państwa, nie wchodźcie tutaj do tego lasu okalającego Irving Park z lewej i z prawej strony, dlatego że tam jest dosyć grząsko. Bo to jest bardzo podmokły ten las i tam można to można. Także ja tylko tak nawiązałem, ale broń Boże, nie szukajcie tam smardz.
Więc a propos tej wady, o której mówiłeś, o tym podmokłym terenie, to muszę ci powiedzieć, że tutaj od 20 lat w tej okolicy, a ja znajduję się w okolicach mniej więcej, tak w przybliżeniu mówiąc, pomiędzy Eagle River a Rhinelander. Piękne okolice, mnóstwo jeziorek, naprawdę dużo jeziorek, dużo jezior. Temperatura wody, tak jak wspomniałem, już przekroczyła 60 stopni. I to jezioro, które ja doskonale znam, właściwie miało takie półwysep. Kiedyś starzy tutaj mieszkańcy mówili, że to były wyspy. I teraz mam okazję widzieć, że to rzeczywiście są wyspy, ponieważ poziom wody podniósł się tak bardzo, że na przykład pomost, przy którym my trzymamy swoją łódź, zdecydowanie tylko część pomostu nadaje się do używania, reszta znajduje się pod wodą. Trzeba uważać, jest ślizgna, no i znajduje się pod wodą. Czyli poziom wody naprawdę bardzo mocno wzrósł i dawniej, dawne miejsca, gdzie wystawały kamienie, gdzie można było zaryć o dno. W tej chwili są, ja się zabezpieczyłem zresztą, założyłem taką specjalną przeciwuderzeniową osłonę na samym dole mojego silnika, czyli tej śruby obracającej, ponieważ w zeszłym roku udało mi się złamać śrubę, a więc złożyłem takie specjalne zabezpieczenie i zresztą każdemu właścicielowi łódki polecam. To polecam, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy uderzymy. Ta osłona po prostu osłania od samego dołu śrubę, także jeżeli uderzymy, to uderzymy tą osłoną i ewentualnie silnik się troszeczkę podniesie, ale nie uszkodzimy śrubą. To samo doradza mnie kupowanie stalowej śruby naturalnej, chyba że wiemy na pewno, że pływamy w głębokiej wodzie i nigdy tej głębokiej wody nie opuścimy. Aluminiowa jednak jest bezpieczniejsza, ponieważ ona po prostu się złamie albo wygnie i w ten sposób nie będzie uszkodzona, nie będzie uszkodzony silnik, to prowadnica, oś, czyli wszystko kosztem kilkudziesięciu dolarów można naprawić. Ja zresztą w Łodzi, nauczony tym doświadczeniem zeszłorocznym, pamiętajcie Państwo, że wybierając się łódką na takie miejsce, jeżeli mamy awarię śruby, to jest najczęstsza awaria zresztą, jak mamy, no to szukamy zaraz w okolicznych marinach, szukamy tej śruby, w końcu udaje nam się dostać taką śrubę, na przykład do 25-konnego silnika, to policzą nam powiedzmy 200 dolarów, 190, 180, kiedy tymczasem w wielkich miastach, w marinach poza sezonem, czy na internecie, czy w sklepach wysyłkowych, czy w sklepach zwykłych, kupi się to w granicach między 50 a 75, 80 dolarów. Także warto jest mieć taką śrubę ze sobą zapasową, zresztą to każdemu polecam. Zapasową śrubę polecam. No i polecam również dobrze sprawdzić trailer i ewentualnie koła, ponieważ no, zdarzyło nam się, na szczęście mieliśmy zapasówkę, zdarzyło nam się, że w czasie drogi po prostu złapaliśmy gumę i na drodze musieliśmy zobaczyć. Na szczęście wyszedł dobrze wyposażony samochód, bez trudu podnieśliśmy, dobry podnośnik, podnieśliśmy, wymieniliśmy i z przygodami dojechaliśmy. Mieliśmy okazję być na dwóch jeziorach. Jedno jezioro tak się romantycznie nazywa Koński Łeb, wiesz?
Super.
Horse Head.
Ja bardzo lubię nazwę takiego, może nie jeziora, ale takiego miejsca w Augustowie, które nazywa się Goła Zośka, wiesz? Co się śmiejesz?
No, świetna nazwa.
Jest Rospuda. Na tym jest taki drewniany zajazd nad tą Rospudą i ośrodek Goła Zośka.
No, ona jest taka tęgiewa czy chuda?
Wojtek, wiesz, nawet nie pytałem o historię, ale to było takie urocze w swojej nazwie, rozumiesz? Także fajnie.
Ja lubię detale, wiesz, nie chcesz mi ich udzielić.
No bo ja nie poznałem Zośki i jeszcze do tego gołej, no. Poza tym...
wiesz, no ale wiesz... Kojarzenia można mieć, prawda?
No ty je masz, no to nie wyrabiaj mnie w takie skojarzenia, wiesz, no. I nawet jak zamykam oczy, to widzę ciebie, a nie gołą Zośkę, Wojtek.
No to wiesz, abym cię nie straszył w snach, wiesz. No ale wracając tutaj do naszego przepięknego, zresztą lokację mamy trudniej o piękniejszą porośnięte, w okolicy porośnięte lasem, przed nami trawka rośnie, kwitną drzewa, oczywiście, że kwitną drzewa, mamy tutaj jabłony, niedaleko wiśnie, drzewa kwitną, pachną i przede wszystkim byliśmy też wczoraj na przykład w południe, no tak się złożyło, że łowić można tylko wcześniej rano i ewentualnie później po południu, rzeczywiście z rezultatami. Natomiast jak sami się przekonaliśmy przez ostatnie dwa dni, środek dnia raczej nie nadaje się do łowienia, ryba rzeczywiście nie bierze. Ryba zgrupowana jest oczywiście przy brzegach, jest zgrupowana. Na głębinkach nie można wyciągnąć żadnej ryby, zgrupowana jest przy brzegach. A dlaczego jest zgrupowana przy brzegach? To jest logiczne. Część ryb odbyła już starło i z tej zapłodnionej ikry pojawiły się pierwsze na rybach drobniutki. To nie są palczaki to są wielkości palca, te są znacznie drobniejsze, ale te drobne właśnie stanowią pożywienie dla palczaków. Palczaki i tak zwane pęcysze, czyli rybki patelniowe.
Palczaki, czyli wielkości palca, stąd się wzięło, ale to już raczej polskie takie określenie, co?
Nie, to jest tak dokładnie, to jest angielskie określenie, wiesz?
Palczaki to...
Fingering.
Aha, to ty przetłumaczyłeś od razu, przepraszam, bo od razu wiesz.
Tak jest, przetłumaczyłem.
Dobrze, to jazgacze te małe, to one, to nie są takie jazgaczowe trochę, Wojtek, te palczaki?
No są wielkości palca, no one...
Ja wiem, to wszystko wiem, wytłumaczyłeś mi, dobrze, że przetłumaczyłeś, tylko chodzi mi o to, że te jazgacze, wiesz, o których rozmawiałem, one są też takie...
O, jazgacze to tak, oczywiście, niewątpliwie, no może są ciut dłuższe, prawda, niż palec, no chyba wiesz, nie?
No tak.
Są dłuższe niż palec, aczkolwiek różne są wielkości. No i po prostu one gromadzą się za tym pożywieniem, czyli za tą drobną narybkiem, nawet za tą ikrą, która jest złożona. One są przy brzegu, tam gdzie są kamienie, tam gdzie jest trawa, tam gdzie jest dziki ryż, tam gdzie jest piasek. Tam jest idealne miejsce właśnie na karło. I tam zostało złożone i to przyciągnęło właśnie te drobniejsze rybki. Za tymi drobniejszymi oczywiście przeleciały drapieżne pętysze, bo no, pętysze, czyli kłapi, rakbes, okonie, to wszystko zaliczam do tych właśnie patelniaków i one właśnie żerują na tym, a za nimi oczywiście przy brzegu czekają na swoją część, czyli na te większe ryby, czekają szczupaki, czekają maski, czekają ulaje, czekają small mouthy, czekają large mouthy. I właśnie co mi się zdarzyło, bardzo specyficzną rybą jest small mouth. Jak to pachnie. Small mouth właśnie, bo Zbyszek przygotowuje jajecznicę, proszę ciebie, jajecznicę na boczku, czego normalnie nie jemy, no ale tak jak jesteśmy tutaj sobie, mamy orgię jedzenia i orgię przyjemności. A więc, drodzy Państwo, życzę Państwu takiego samego pysznego śniadanka, takiego Zbyszka, który wszystko przygotuje, bardzo smacznie, tego jakoś do mnie życzę, albo Zosi, która wszystko przygotuje. Wracając do naszych rybek.
Ja odnoszę wrażenie, że Zbyszek tam te kawałki boczku wyciąga z jajecznicy, wiesz?
To później, dopiero na razie jest w trakcie tworzenia, wiesz? Aha. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że small mouth to jest taka ryba, która generalnie lubi piaszczyste dno, lubi skaliste dno i siedzi głęboko, właśnie w takich rowach, tam gdzie jest właśnie ten piasek, skały, siedzi sobie głęboko. I w tej chwili on po prostu powiedział, że jak mamy orgię jedzenia, to mamy orgię jedzenia. I small mouthy podpłynęły pod brzeg właśnie tam, gdzie są te, jak mówisz, jazgacze, te drobne rybki, żeby się im pożywić. No bo po tarle, po zimie są głodne, wygłodniałe, są wychudzone. Ryby nie są tłuste, nie? Dopiero są w trakcie odbudowywania swoich zapasów, odbudowania swojej masy mięśniowej właśnie. No i udało mi się właśnie przy brzegu złowić pięknego, bardzo ładnego, bo 17-calowego small mouth'a. Small mouth'y to brzmi nie było, large mouth'y są znacznie mniejsze i po prostu są rybą bardziej egzotyczną, trudniejszą do złowienia ze względu na występowanie na dużych głębokościach generalnie. Także teraz na wiosnę można wszystkie te ryby razem spotkać żerujące przy brzegu. No i tak się też stało. I oczywiście złowiliśmy largemouthy właśnie przy brzegu, złowiliśmy szczypaki. Oczywiście nawet kłapi na taką bardzo nietypową kotwiczkę, na nietypową przynętę, a mianowicie na mepsa, czyli obrotóweczkę mało. Nawet kłapi, która przeznaczona była dla szczypaków, nawiasem mówiąc, potrafią się rzucić, ładny kłapi się rzucił po prostu na taką przynętę, no po prostu są wygłodniałe. Łowienie, teraz w tej chwili łowienie ryb właśnie nie na otwartej wodzie, a przy brzegu jest prawdziwym majstersztykiem, prawdziwą sztuką. Wegetacja roślinna jest oczywiście jak najbardziej, bardzo duża jest w środku obumarłych części, gałęzi, tam lilii wodnych i tak dalej, tych korzeni tego wszystkiego jest. Musimy wpływać na mniej więcej głębokość do 2 stóp, 3 stóp maksymalnie, ale 1,5 stopy, 2. Tam właśnie chryje się drobnica i tam w poszukiwaniu wyruszają drapieżne ryby. I teraz chodzi o to, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, jak wygląda taka linia brzegowa. No, linia brzegowa to jest trzcina, gdzie idzie jakiś pomost, za tą trzciną są lilie wodne, kaczęce. I to wszystko powoduje taką zieloną masę, w której właśnie mają schronienie ta drobnica i w której również żerują te duże ryby. Jak się do nich dostać? No, trzeba bardzo celnie rzucać, dlatego że są przerwy pomiędzy tą roślinnością i rzuca się po prostu w to określone oczko i musimy poprowadzić, to następuje atak. No i wtedy jakoś, jeżeli jest atak, to pół biedy, bo tą rybę możemy wyprowadzić, ryba swoją masą rozsuwa te wszystkie zielone części, możemy podprowadzić siatkę i wyciągnąć. Natomiast jeżeli rzucamy, to nie mamy tego ciężaru, tej masy, natomiast mamy kotwiczki, które zahaczają. W związku z tym na przykład woblerami, czyli takimi rybkami imitującymi żywe ryby z kotwiczkami, to nie możemy tego robić, no bo po prostu będzie zahaczało. Najlepsze będą spinnerbaity, obrotówki, a także tak zwane blachy bezzaczepowe. Zwykła blacha zakończona kotwicą będzie haczyła, będziemy tracić po prostu. Natomiast blacha tak zwana bezzaczepowa, która ma ukryty taki system, że ewentualnie dopiero przy nagryzieniu, zaatakowaniu ta kotwiczka wyskakuje lub jest tak schowana w takiej łyżce, ona pozwoli prześlizgnąć się przez tą wegetację i nie stracimy przynęty i możemy wielokrotnie to obrzucać. Dlaczego mówię, że jest to sztuka, jest to trudne? No dlatego, że są te oczka, musimy podpłynąć prawie tam, gdzie już łódź nie może. Tam dalej widzimy, że wpłynąć już nie możemy, bo nam ta wegetacja, te korzenie przeszkadzają. Natomiast pomiędzy tam zeszłoroczną wegetacją są duże, otwarte kawałki wody, spokojne, na której widzimy, że pluszczą ryby, czasem jakiś bez wyskoczy w powietrze, narobi dużo szumu, hałasu, czasem jakiś szczupak zaatakuje. I to wszystko widzimy właśnie w tym rejonie i się tam dostać nie możemy. W związku z tym sztuką jest rzucić i trafić i po prostu imitować tą przynętę. No i chodzi o to, żeby sprowokować rybę do ataku. No na tym to polega, dlatego to jest takie utrudnienie, czyli takie...
Wojtku, ja ci powiem, ty opowiadasz z takim zainteresowaniem, powiem ci. Naprawdę słucham tego, to ja już nie muszę oglądać filmów przyrodniczych, wystarczy, że się z tobą na antenie spotkam, ale mam do ciebie pytanie, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Onego czasu rozmawialiśmy o jesiotrach, które gdzieś tam przy tamach stoją. Jak to wygląda dzisiaj? Czy jest jakiś okres nie łowienia tych ryb?
Słuchaj, no jesiotry, no wiadomo, są pod całkowitą ochroną.
O, pod całkowitą, tak?
O, pod całkowitą, oczywiście. Z wyjątkiem pewnej odmiany jesiotry, która nie dorasta do takich dużych rozmiarów, jak te Lake Sturgeon, czyli nasze jesiotry te duże.
Czyli te można, te sturgeony, tak, czy nie?
Te małe, białe, tak zwane białe, można rzeczywiście łowić. Jest na to wszystko znajdziemy w naszych książeczkach informujących na temat połowu, wielkości, limitów. To w wszystko znajdziemy. Te małe rzeczywiście można łowić, to jest zupełnie inny gatunek. To są sturdziony, ale inny gatunek, on jest niezagrożony, jest ich dużo. Natomiast oczywiście trzeba się trzymać limitów. Natomiast te duże, one w tej chwili są w okresie tarła. One potrzebują właśnie przede wszystkim rzeki odpowiedniej głębokości, odpowiedniej...
Ale one się, Wojtku, lokowały zawsze przy tamach. Czy to prawda, czy ja, gdyby coś mi...
Słuchaj, przy tamach, dlatego że przy tamach woda wynosi duże pożywienie, ale rzeczywiście w okolicach tam, w okolicy tam tej, gdzie jest nanoszona żywność, gdzie jest nanoszona z jeziora, wiesz, spada woda, ta woda jest bogata. Co jest bogata? No, bogata jest chociażby na rybek, prawda, bo prąd wody, ta woda spuszcza ten na rybek, bo jest plankton i w związku z tym to miejsce, gdzie ta woda spada, okolice tego, tej tamy, tam jest spokojniejsza woda i w pewnym momencie znowu jest silny nurt i w tym silnym nurcie właśnie stoją i żerują takie ryby jak na przykład szczypak i przede wszystkim łoloj w takim nurcie stoi, zdarzy się bez, tak samo przy samej tamie są mniejsze ryby, które również żerują, drapieżne. Natomiast tam, gdzie są jakieś rynny skalne, szczególnie tam, gdzie jest piasek, tam, gdzie, jest, gdzie są skałki, kamienie, to tam będzie siedział w tym silnym nurcie i jeciotr. I na przykład o tej porze roku zdarzyło się nieraz, że łowiąc na przykład łolaja, przez przypadek jajecznica i kawa na śniadanie. Pachnie niesamowicie. Więc, drodzy Państwo, tego samego Wam życzę. Ale wracając do naszej opowieści, jesiotry właśnie siedzą jako przyłów. Jako przyłów można je złowić. Na przykład można je, one na przykład, one mają otwory gębowe z dołu i one żywią się planktonem, drobnymi małżami, ślimakami, wszystko to, co jest na dnie. One są roślinożerne, a właściwie są wszystkożerne, z tym, że nie żerują gwałtownie, tak jak drapieżniki, tylko żerują z dna rzeki, z dna zbiornika. No i jeżeli my zarzucimy na przykład przynętę na łolaja, powiedzmy, i to będzie leżało na dnie czy nisko dna, one po prostu przepływając albo zahaczą, albo nawet mogą do otworu gębowego, do paszczy, może się dostać, zahaczymy. No i wtedy się walczy. Oczywiście, jeżeli uda nam się jakimś cudem wyciągnąć, to naturalnie wypuszczamy, uwalniamy i wypuszczamy. Dlaczego mówię jakimś cudem? Otóż mówię jakimś cudem, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiedzą, niektórzy z Państwa nie wiedzą, jest to prehistoryczna ryba i ma też prehistoryczną budowę. Jest to taki dinozaur naszych wód. To jest ryba, która od wielu milionów, dziesiątków milionów nie zmieniła swojej postaci. Jest żywym kamienialiną, jest żywym okazem. Ona po prostu pokryta jest takimi kostnymi łuskami i te kostne łuski są ostre. Jeżeli na przykład my używamy, nawet jeżeli używamy plecionki, która jest silniejsza od żyłki, żyłkę, to ona okręcając się czy ocierając o nią, żyłka natychmiast po prostu jest przecięta jak nożem, ale z kolei linka po prostu jest osłabiona, jest poprzecierana, jest osłabiona i również pęka. Także bardzo często, jeżeli zaczepimy, czy zahaczymy, czy zrobimy tak zwany szarpaka, zrobimy, czyli przez przypadek będzie zaczep, no to raczej one się uwolnią, ponieważ one mają te ostre, to ciało, to pancerz, w pewnym momencie ta linka dotknie tej płytki, no po prostu to. Łowiąc jesiotry, a łowić można tylko we wrześniu, jest określony termin, kilka dni, jeden czy dwa dni, czy jeden tydzień, jest bardzo krótki okres, no i oczywiście jest limit, ja już w tej chwili nie pamiętam jaki był, jak ja zaczynałem łowić jesiotry, a było to ho, 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 jeszcze raz, tyle lat temu, to były wtedy limity, były 47 czy 48 cali było. W tej chwili już dawno to przekroczyło, poszło w górę. 60 cali nawet jest w tej chwili limit. 60 cali i po prostu każdą rybę, która jest poniżej 60, ją wypuszczamy. Niestety ludzie tego nie robią i DNR ma po prostu swój field day, czyli bardzo dużo sprawdzają, bardzo, bo rzeczywiście jesiotr jest limitowany, jest pod ochroną.
60 cali to jest limit?
60 cali, czyli metr, powiedzmy, profil 1,40 m, 1,30 m, prawda? To jest 60 cali.
Czyli to nie, to jest, poczekaj, 60 cali to jest 1,98 m, Wojtku. Możliwe?
Nie.
Zaraz, cal ma ile? 2,5 m, poczekaj.
40 cali to jest metr, 40 cali to jest metr.
No tak. 40 cali, metr, 60 cali, bo to, aha, bo cal ma 2 i coś tam, tak? 2,5?
No cal mi 3 cal, nie, cal ma 2,5 centymetra.
2,5 centymetra, to się zgadza, tak. Ja to źle policzyłem, wiesz, w myślach, bo 3,5 myślałem centymetra, to jest 2,5.
Jest to potężna siła.
Potężna. A wagowo, jak, Wojtku?
Przepraszam?
A wagowo, jeżeli chodzi o wagę?
Jaki? No wagowo to tutaj mówimy o 60 funtach, 50 funtach, 40, wow. To wszystko zależy od tego, jak są wypasione. No rzeczywiście mięso jest niesmaczne, to się od razu mówię, chyba że jest uwędzone. I wtedy.
No więc ja jadłem, powiem ci, u uwędzonego jesiotra, był bardzo pyszny, takie skondensowane mięso. Prawda? Takie zbite.
Natomiast gdybyśmy próbowali to upiec i tak dalej, to będzie po prostu taka rąbczasta galareta niesmaczna, bez smaku. W tym wypadku, jeżeli spróbują takiego steaka zrobić, czy smażyć, czy cokolwiek, zdecydowanie tylko i wyłącznie wędzone. I to rzeczywiście, jeżeli już wykorzystamy nasz limit, bo mamy się złowić, to polecam właśnie wędzone. No i tak jak mówię, jeszcze jest okres zimowego, styczniowego polowania na jesiotry, które to są wyrąbowane przeręble i można z oszczepem, z ościeniem łowić, ale to też jest limit, wiesz, to trzeba zgłaszać. Każdego złowionego jesiotra trzeba zgłosić i w pewnym momencie DNR mówi stop, zamykamy sezon. Złowiono już to na limit, wiesz, i to jest bardzo dobre. Jesiotry bardzo późno się rozmnażają, to jest powód dlaczego są tak zagrożone. Dorastają i są długowieczne, żyją grubo ponad 100 lat, I niestety osobniki zdolne są do rozrodu w okolicach 20 roku życia dopiero, czyli długo muszą żyć po to, żeby być zdolne do rozrodu. Dlatego musimy je chronić, aby przetrwały. Natomiast wracając tutaj do naszego jeziornego łowienia, no to rzeczywiście rezultaty dają późnowieczorne łowienie, wiesz, późnowieczorne, kiedy ryba żeruje bardzo aktywnie, znajduje się właśnie w okolicach brzegów, tak jak już wspomniałem. Jest to trudne łowienie, trudne, ale jednocześnie fascynujące, dlatego że ty musisz trafić, musisz dokładnie trafić dokładnie w to, poprowadzić i teraz powiedzmy poprowadzić po otwartej wodzie, bo też masz liście i masz jakieś kamienie, nie kamienie, tylko jakieś leżące kłody i co dalej zrobić. Można, proszę Państwa, przerzucić, jeżeli się posiada umiejętności, potrafi się to robić, można przerzucić. Bardzo łatwo robi się takie szarpnięcie, się wykonuje specyficzne i przeszkodą można przerzucić. Każdą przynętę można przerzucić przez przeszkodę. Nie ma problemu z tym. Tylko oczywiście trzeba mieć wiele lat praktyki, trzeba to trenować, ćwiczyć i wtedy wiadomo jak to robić. Jeżeli nie mamy takiej umiejętności, to po prostu utknie. Po prostu w tej przeszkodzie i teraz albo nam się uda wyszarpnąć, albo nam się nie uda. Techniki są następujące. Jeżeli to jest daleko, to się nic nie da zrobić. Nie możemy podsunąć, bo jest za płytko, to utkwiło i broń Boże naciągać linkę kołowrotkiem i tak dalej. Nie. Wtedy, proszę Państwa, bierzemy na przykład ołówek albo jakiś obły kształt, nawijamy troszeczkę plecionki, szczególnie plecionki, bo plecionki można sobie palec przeciąć bardzo łatwo, jeżeli spróbujemy użyć palca do tego celu. Tam nawijamy, powiedzmy, ołówek, jakiś obły, czy gwóźdź, coś takiego, czy kawałek drewna. I nie obciążając wędki, naciągamy, ręką naciągamy i próbujemy tak długo, dopóki albo ten haczyk nie wyskoczy, albo to przynęta nie wyskoczy, albo dopóki nie zerwiemy. Nigdy nie próbujemy szarpać góra-dół, bo wtedy złamiemy szczytówkę, a również nie jest to dobre dla przyrządu naszego najważniejszego, czyli kołowrotka, czy bejtkesu, to też nie jest dobre. No i broń Boże podrzucać i tak samo nie robimy tego, że ciągniemy z całej siły nawiniętą na szpulę linkę, ciągniemy, nie, uszkodzimy sobie jedno albo drugie, a także mówię, drodzy Państwo, nakręcimy na coś, mi przygotowano chociażby ołówę, bo ołówek jest najlepszą rzeczą, nakręcić kilka razy, złapać między dwa palce i ciągnąć tak długo, dopóki coś się nie stanie. Albo zerwiemy, albo nam wyskoczy. Także tutaj mamy za chwileczkę, Zbyszek się na chwilę włącza na antenę.
Ale tylko na chwilę, bo mamy już 53.
I mamy Zbyszka. Zbyszek, ty parę słów powiedzieć.
Dzień dobry, Zbyszku, dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Ja słucham to na normalnie, słysząc Wojtka, jak mówi, przygotowuję śniadanie, ponieważ dzisiaj wyjeżdżamy trochę później na wodę, ale wczoraj Wojtek opowiada pięknie swoje takie, powiedziałem, te przeżycia. Natomiast zaskoczyła nas, może nie zaskoczyła, ale przepiękny obrazek kończącego się dnia, kiedy cisza, spokojna...
Podaje w lustro.
I nagle patrzymy, a tu coś wypływa. Z zarośli wypłynęły dwie rodziny gęsie. Jedna rodzina była chyba sześcioosobowa plus mama i tata, druga była trzy małe, takie piąsteczki, można powiedzieć, no mniejsze. I płynęły sobie, ale nagle zobaczyły nas, którzy spokojnie sobie wędkowali i zatrzymały się. Mama, wszystkie się schowały za jedną, nie wiem, czy tatę, czy mamę, i czekały, co się stanie. Później ta rodzina mniejsza ruszyła i przepłynęła.
A wiesz, jak to rozróżnić, Zbyszko, czy mama, czy tata? Wiesz, nie?
Nie.
No bo jak rzucisz, jak wzięło, to znaczy, że ona. Jak wzięła, to ona.
Ale chciałbym dodać, że panowie mieli wyciągnięte szyje, nawet jeden pan stał na brzegu i obserwował tak wyciągniętą szyję z taką uwagą, wiesz, że się bałem, że nas zaatakuje za chwilę, jeżeli się ruszymy. Dlatego zamarliśmy z tymi wędkami, baliśmy się ruszyć. To był tak piękny, niesamowity widok. Po prostu jak ta rodzina, rodzice asekurowali swoje dzieci. Wieczorem wypuścili, wtedy, kiedy nie było ruchu, kiedy było bezpiecznie, i zrobili to przy samiutkim brzegu, że szczupak albo bes nie mógł zaatakować. A myśmy ze Zbyszkiem widzieli nieraz, jak na przykład szczupak czy maski całą kaczkę porywa, prawda?
Słuchajcie, czy powiedzcie mi, czy to prawda, że te gęsi są takie agresywne, bywają agresywne?
Jeżeli mają w pobliżu swoje dzieci, bardzo agresywne, potrafią skakać, uderzenie skrzydłami może być bardzo, bardzo bolesne. Byłem świadkiem tego na ulicy, kiedy zatrzymaliśmy się, żeby rodzina przeszła, ale jedna pani była na tyle, chciała koniecznie im pomóc, żeby szły we właściwym kierunku, a przecież to nie ona wybiera, tylko mama, tata.
Tak, tak.
W związku z tym została zaatakowana i no chyba miała jakąś tam kontuzję. To są groźne rzeczy. Natomiast tutaj było to wszystko bardzo bezpieczne, elegantne.
Ja muszę się wtrącić, ja widziałem, jak również takie właśnie gęsi zaatakowały ciężarówkę, wiesz? Zaatakowały ciężarówka się przewróciła i po prostu trzeba uważać z tym się.
Tak. Wojtku, ty masz bardzo piękne takie porównania, ale zostawmy po prostu, one się naprawdę wiedzą, co robią.
Dziękuję.
I one się na tyle przyzwyczaiły do warunków miejskich, bo tutaj widzimy zupełnie inne gęsi. W Chicago one żyją często w parkach, to one. Natomiast tutaj one są bardziej dzikie, zresztą stadami nadlatywały nad nami, to te, które chyba dzieci nie mają. W każdym razie piękne obrazki. I drugi obrazek, no ten się rzadziej zdarza, chociaż kiedyś, ja 20 parę lat przyjeżdżam na to jezioro, 25 dokładnie, i kiedyś tych gniazd orlich było trochę więcej. Wczoraj widzieliśmy gdzieś już o szarówce, właśnie zleciał jeden z orłów do dużego gniazda, gdzie pewnie też ma młode. Piękne widoki.
A dlaczego mówimy, że młode? Wiemy, dlatego, że był całkowicie wybielony. Nie tylko głowę miał białą, ale także miał już biały ogon, albowiem Orły z wiekiem dopiero dojrzewają, w wieku 3-4 lat dopiero dojrzewają i oznaką dojrzewania jest wybielanie. Zaczyna się od głowy, szyję, zaczynają się robić, a później na samym końcu ogon, to znaczy, że są już dojrzałe. Natomiast takie młode, roczne, dwuletnie, trzyletnie, one są właśnie całe takie szare, prawda, Zbyszko?
No więc właśnie to są te piękne obrazy, ale znając te rzeczy wiemy, z kim mamy do czynienia. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy powiedzieć.
No to jeżeli musicie, to szybko mówcie, bo wiecie, że zbliża się już godzina.
Bardzo szybko. Miliony komarów. Miliony komarów i niestety one są bardzo przeszkadzające. Ja wczoraj wieczorem zadzwoniła żona, czy wszystko jest okej. Ja mówię, wiesz, wiem dlaczego cię nie mogę tu zabierać. Ty byś nie mogła wytrzymać te ilości komarów, które tu jest. I to niezależnie, czy jest to południe, popołudnie, wieczór. Oczywiście jest trochę więcej, ale miliony komarów niestety razem z wiosną przyszły. Było tu dużo wody i to jest ta jedna z tych, przepraszam bardzo, że tak powiem, rzeczy, których trzeba umieć wytrzymać. Wszystkim tym, którzy nas słuchali, życzymy dobrego dnia, bo jest to przecież to długie święto. Wypoczywajmy, relaksujmy się. My za chwilę płyniemy, śniadanie gotowe. Wojtek ściągnie słuchawki i...
I na wodę, i na wodę.
Kochani, powodzenia, uważajcie na siebie, opowieści będą za tydzień. Wojtek Bogusławski, Zbyszek Stachura, dziękuję wam, kochani.
Wszystkiego dobrego.